Afryka nietypowo z perspektywy motocykla to opowieści Anny Żak, która gości w Radiu Lublin. Aniu, ja spoglądam teraz na mapę, bo ty jednak dużo opowiadasz o Afryce Wschodniej, trochę o Zachodniej, ale gdy tak zerkasz na tę mapę, tak jak ja teraz, na te kraje afrykańskie, patrzysz na mapę i myślisz sobie, o, to jest miejsce, w którym przeżyłam coś fajnego, albo ten kraj mi się kojarzy z czymś wyjątkowym. Masz takie skojarzenia, gdy patrzysz na mapę?
A, no to ja patrząc na mapę, to cała Afryka kojarzy mi się z czymś fajnym, bo cała Afryka była jedną wielką przygodą, ale takim elementem, który zostanie w mojej pamięci na długo też jest przejazd przez kraje Afryki Zachodniej. Ja wiedziałam, że podróżowanie tam będzie trochę trudniejsze, bo szczególnie od Senegalu dalej ta infrastruktura turystyczna jest dużo słabiej rozwinięta. No i te kraje są dosyć małe, więc bardzo szybko przeskakuje się z kraju do kraju, co oznacza, że trzeba pokonywać przejścia graniczne. No i ja pojechałam do Afryki bez załatwienia uprzednio wiz w paszporcie, no bo zajęłoby to bardzo dużo czasu, żeby załatwić wizy, nie wiem, do 10 krajów na przykład. I stwierdziłam, że będę załatwiać to na bieżąco. Sprawdzałam ze światem podróżniczym, czy jest to wykonalne i powiedzieli mi, że za pewnymi wyjątkami tak bez problemu, w pewnych przypadkach będzie bardzo trudno, ale jest to do zrobienia, ludzie to zrobili, więc stwierdziłam, ahoj przygodo, jadę. No i w Afryce Zachodniej zaczyna się, ja to nazywam grą wizową, zaczyna się zabawa wizowa, no bo trzeba pozdobywać te wizy do kolejnych krajów. No i to chwilę trwa, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jest czasami też śmiesznie, bo na przykład na Google Maps zaznaczona jest ambasada, przychodzi się tam, a tam jej nie ma, bo na przykład ostatnio ją przeniesiono, ale jeszcze nikt nie uaktualnił mapy, więc zaczyna się przygoda poszukiwania w ogóle placówki w całym mieście. Czasem jak przyjdziemy do tej ambasady, to czy tam konsulatu, to będzie to zamknięte, albo powiedzą, że wizy dzisiaj nie dają, albo wiza będzie za tydzień, albo 3 dni, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać. Ale często też dostajemy informację, że takiej wizy nie dostaniemy. Więc warto próbować załatwiać wizy do kolejnych krajów dużo wcześniej, żeby mieć jeszcze parę alternatyw, żeby tą wizę zorganizować. Ja już jadąc od Maroka wiedziałam, że największym wyzwaniem będzie Nigeria, więc już chodziłam po tych wszystkich stolicach wcześniejszych krajów, po ulicach, dosłownie wręcz prawie, pytając ludzi, czy ktoś zna kogoś, kto pracuje w ambasadzie nigeryjskiej. I poznałyśmy się tam z jeszcze jedną taką koleżanką motocyklistką z Maroka i ustaliłyśmy, że we dwie łączymy siły, żeby rozwiązać temat wizy nigeryjskiej. No i tak każda z nas chodziła po tych różnych miejscach, spotykając różnych ludzi i szukając różnych koneksji. I bardzo śmieszna sytuacja miała miejsce w Abidżanie, w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie byłyśmy w tym samym czasie mniej więcej razem i dowiedziałyśmy się, że w tym mieście w ambasadzie dają wizy dla rezydentów Wybrzeża Kości Słoniowej. I przed tobą siedzi rezydentka Wybrzeża Kości Słoniowej.
Gratuluję.
Dziękuję bardzo. Piękny certyfikat muszę powiesić na ścianie. Okazało się, że poznałyśmy kogoś, kto znał kogoś, kto pracował w biurze, które wydaje takie rezydentury. I oczywiście dali nam taką rezydenturę tymczasową. Coś nie tak było z tym papierem. W każdym razie konsulat powiedział, że nie, to nie taki ten. No ale ja się śmieję, że jestem już rezydentką Wybrzeża Kości Słoniowej. Więc nie udało nam się znowu załatwić tej wizy. Ale było jeszcze 2 kraje czy 3, gdzie można było to zorganizować. Więc to była taka naprawdę gra, że dostajesz wizę do paszportu, jest przejście kolejnego etapu w grze, kolejny kraj. No a potem dodatkowa zabawa to te przejścia graniczne. Ja strasznie lubię ten proces na przejściach granicznych. Wiem, że wielu podróżników się tym irytuje i złości, że to tyle trwa. Ja lubię, że to jest takie w zwolnionym tempie, że tu trzeba znaleźć kogoś z pieczątką do paszportu, tu trzeba znaleźć kogoś z pieczątką do dokumentów od motocykla, że trzeba porozmawiać z ludźmi.
Proszą cię o numer telefonu.
Dokładnie. No i Afryka Zachodnia to francuski, a mój francuski to 2 zdania na krzyż, więc zawsze było zabawnie, że ta komunikacja była dość skomplikowana.
dziwili się, że kobieta solo na motocyklu z jednego kraju do drugiego?
Tak, tak, dziwili się. Zawsze tego nie widać, jak się jedzie w pełnym umundurowaniu i w kasku, ale jak tylko zdejmujesz kask, to jest jedno wielkie zdziwienie. I to była śmieszna sytuacja. Bardzo często jak gdzieś, no bo wiadomo, Afryka to są też te łapówki, ale i to jest temat, którym mnie straszono przed wyjazdem do Afryki, ale tak naprawdę nigdy nie było obowiązku dawania tych łapówek. I to nie jest powiedziane, że jak ktoś mówi, co masz dla mnie. W Afryce, nawet w krajach afrykańskich, ja bym powiedziała, że to cześć, jak się masz, to tam się mówi, cześć, jesteś z bogatszego kraju, co masz dla mnie. Ale to nie jest powiedziane, że my musimy rozdawać te pieniądze na lewo i prawo, żeby, nie wiem, przyspieszyć pewne procesy. Oczywiście, jak ktoś chce, no to może. Ja jestem przeciwniczką dawania tych łapówek i bardzo często miały miejsce śmieszne sytuacje, jak ja właśnie się gdzieś zatrzymywałam i zatrzymywała mnie policja i mówiła, że teraz tu trzeba zapłacić ileś tam pieniędzy. Ja zdejmowałam kaski i było widać takie zdziwienie na twarzach i te groźne miny zmieniały się w uśmiech od ucha do ucha i zamiast pieniędzy już chcieli mój numer telefonu właśnie, do którego nawiązałaś, więc było to dosyć zabawne, ale to nie jest tak, że właśnie te pieniądze gdzieś tam trzeba rozdawać na lewo i prawo.
Mówimy o przejściach granicznych, o spotkaniach z władzą, a jak na ciebie, na kobietę na motocyklu reagowali po prostu mieszkańcy, z którymi się spotykałaś?
No, wszyscy byli bardzo zawsze zainteresowani, co robi tutaj to dziewczę na tym motocyklu. Oczywiście zawsze pojawia się ten standardowy zestaw pytań, czyli ile masz lat, ile masz dzieci i gdzie twój mąż? Więc zawsze z premedytacją na pytanie, gdzie mój mąż, pokazuje na motocykl i wtedy wszyscy przewracają oczami. Zawsze to śmieszne jest. Ale tak, jest bardzo dużo zaciekawienia ze strony lokalnych mieszkańców i sprawia to w takiej podróży solo. Wielu osobom się wydaje, że jak się podróżuje solo, to człowiek jest sam cały czas. A przez to właśnie, że ja podróżuję na motocyklu, sprawia to, że ludzie są bardzo zainteresowani interakcją. I ja na przykład, jakbym chciała poczytać książkę, to muszę się naprawdę schować, bo tak to zawsze ktoś będzie podchodził, ktoś będzie chciał porozmawiać. I nawet jak w Afryce Zachodniej była ta bariera językowa, były próby komunikacji. Ja dzięki temu też uczyłam się trochę francuskiego, bo tak uważam, że tak się najlepiej uczyć języka, jak musisz się dogadać. Więc były to bardzo, bardzo fajne spotkania. No i oczywiście do tego wszystkiego jest jeszcze świat motocyklowy, który jest jedną wielką, ogromną rodziną. I w każdym kraju, gdzie byli motocykliści, ja byłam traktowana jak członkini rodziny. No i ten świat też pomaga w nawet najtrudniejszych sytuacjach, gdzie psujesz się pośrodku niczego, nagle spadną ci z nieba, przyjadą z przyczepą i pomogą ci przedostać się do jakiegoś bezpiecznego miejsca.
Wyczytałam gdzieś, że spotkałaś też trochę Polaków w tej Afryce, że była Basia Dagmara z Tanzanii, Małgosia z Zambii.
Tak, tak. To jest coś takiego, że ja jak długo podróżuję, to brakuje mi trochę komunikacji w języku polskim, więc ja też szukam tej Polonii, która jest gdzieś tam rozrzucona po różnych ciekawych miejscach i uwielbiam zawsze te historie opowiadające o tym, jak te osoby znalazły się w danym miejscu. No i tutaj miałam zaszczyt poznać dziewczyny. Dziewczyny robią wspaniałe projekty charytatywne z lokalnymi społecznościami i fajnie bardzo było zobaczyć, jak to wszystko wygląda, posłuchać, nauczyć się od nich, jak wygląda pomoc charytatywna tak jakby od zaplecza. Bo my bardzo często chcemy pomagać, jesteśmy, można powiedzieć, w blokach startowych, żeby gdzieś kupić coś, pomóc komuś gdzieś, ale bardzo często nie bierzemy pod uwagę takich uwarunkowań lokalnych. No i dziewczyny opowiadały mi o różnych próbach pomocy, że na przykład kupuje się ileś tam kartonów, zeszytów do szkoły i wysyła się to do danego kraju, a tam się okazuje, że dzieci są przyzwyczajone do zupełnie innych zeszytów i nie są w stanie używać tych prezentów. Więc fajnie jest sprawdzać z lokalnymi fundacjami, jakie są potrzeby i na przykład kupić te rzeczy na miejscu, wesprzeć lokalnych producentów i kupić coś, co będzie przydatne dla danej społeczności, danej grupy. Więc bardzo dużo fajnych rzeczy nauczyłam się od dziewczyn. Też widziałam, jak pracują z tymi lokalnymi społecznościami, jak są tam odbierane. Na przykład przejazd z Dagmarą przez miejscowość w górach, gdzie wszyscy machają i witają ją i się cieszą, że ją widzą. No ona jest już tam częścią społeczności, więc jest to niesamowite. My z dziewczynami mamy kontakt do dzisiaj, więc to też jest fajne. Basia była ostatnio nawet w Warszawie, więc się widziałyśmy, więc to też jest takie dziwne i abstrakcyjne, jak spotykasz kogoś, kogo znasz z tej podróży, potem tutaj na miejscu gdzieś, więc i to są takie znajomości fajne na całe życie.
O swojej afrykańskiej wyprawie w Radiu Lublin opowiada dziś Anna Żak.